Audycje kulturalne w dobrym tonie.
To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Zacznę od słów, ale nie swoich i absolutnie nie o sobie. Była rozpieszczona, nieznośna, porywcza, jednak szybko zapominała i wybaczała. Miała ogromną potrzebę miłości, łamała reguły. Każdemu z nas mogły przyjść do głowy różne osoby, które te słowa dobrze opisują. Natomiast w świetle dzisiejszej rozmowy są kluczowe, dlatego że padły w kontekście Polini Reńskiej. Polini Reńskiej, która zapisała się w historii tańca, tak zwanego modern dance. Była tancerką, była choreografką, jest znana także za sprawą swojej trudnej historii, doświadczenia Holokaustu. W Holokauście zginęła zdecydowana większość jej rodziny. Jeżeli dobrze pamiętam, to około 70 osób, no i to doświadczenie znacząco wpłynęło na jej twórczość artystyczną, na to, jak ona o tańcu myślała i w jaki sposób taniec uprawiała i jak tańca nauczała. A Polani Reńska pojawia się w dzisiejszych audycjach kulturalnych, dlatego że będziemy rozmawiać o książce. Książce, która nazywa się Tancerka i Zagłada, a jej autorka, pani Weronika Kostyrko, dziennikarka i pisarka, przyjęła zaproszenie i jest dzisiaj waszym i moim gościem. Witam w audycjach kulturalnych.
Dzień dobry, witam.
Przyjęłam takie założenie na dzisiejszą rozmowę. Może ja już je trochę łamię, bo od niego zaczynam, ale nie chciałabym rozmawiać o Polini Reńskiej w kontekście jej trzeciego małżeństwa. W książce też to się pojawia, że ona tak niesłusznie jest sprowadzana do roli żony. Jak pani na ślad Polini Reńskiej wpadła? Bo oczywiście to jest znane nazwisko. Wiadomo, kim była, zwłaszcza do osób, które są związane ze światem sztuki czy tańcem. No ale mimo wszystko, coś sprawiło, że pani postanowiła ten jej trop podjąć.
No ale ja niestety muszę zacząć od tego trzeciego męża. Bo ona była pod koniec życia żoną Jana Karskiego i to jest to, co ja o niej na początku wiedziałam. To znaczy ja się dowiedziałam, że Jan Karski miał żonę, która była awangardową tancerką, była Żydówką i popełniła samobójstwo. I to mnie zaintrygowało, to znaczy właściwie chciałam się więcej dowiedzieć o tragedii, jaką przeżył Jan Karski, bo był dla mnie postacią ważną. No i zaczęłam szukać i rzeczywiście okazało się, że prawie nic o niej nie napisano. Był dostępny tylko jeden artykuł w Wysokich Obcasach, krótki dosyć i jak się okazało później też nie wolno od błędów, pisany przez ostatniego sekretarza Jana Karskiego, pana Piaseckiego. Ale poza tym nic, więc zaintrygowana zaczęłam rzeczywiście bardzo szeroką ferendę. Właściwie to była praca taka niemal detektywistyczna, bo chodzi o to, że Polani Reńska nie tylko jakby została zapomniana, ale też ona bardzo wiele ukrywała, bardzo wiele swoich śladów zatarła i też Karski zacierał różne ślady dotyczące jej biografii. I ja zaczęłam tę kwerendę od tego, że pojechałam do Nowego Jorku, do Waszyngtonu, Nowego Jorku też później, ale najpierw do Waszyngtonu, ponieważ po śmierci Polini Reńskiej Karski złożył w Bibliotece Kongresu jej papiery, tak zwane jej dokumenty, listy, zdjęcia i inne archiwalia jej dotyczące. I to jest w tych zbiorach Biblioteki Kongresu jako kolekcja Polini Reńskiej. I ja myślałam, że ja tam wszystko znajdę. To znaczy, że właściwie wystarczy pojechać, przejrzeć to wszystko i już się wszystko wie. A tymczasem okazało się, że w tych 30 kilku pudłach jest właściwie wszystko, co dotyczy jej kariery, jej pracy artystycznej. Są recenzje, zdjęcia, programy występów, natomiast są też listy, ale listy dotyczące jej pracy, jej występów, jej współpracy z innymi artystami. Natomiast nie ma nic o jej życiu prywatnym. Nie było tam też żadnych listów od Karskiego, poza jednym. Właściwie był jeden pierwszy list, który on do niej napisał, o którym wspominam w książce. Nie zachowały się archiwa Karskiego, to znaczy zachowały się jego archiwa, ale nie ma tam korespondencji prywatnej i nie jest dostępna. Więc żeby zrekonstruować historię tej osoby, tej kobiety, nie tylko artystki, ale też żywego człowieka, musiałam naprawdę sięgać głęboko i szukać daleko. No i właśnie w trakcie tej pracy ja byłam w 7 krajach, ponieważ ona urodziła się w Polsce, w Warszawie w 1910 roku i w wieku lat 17 wyjechała do Niemiec uczyć się tańca nowoczesnego, awangardowego wtedy.
Ale musiała przysiąc, że ona tego tańca się uczy po to, żeby uczyć, a nie po to, żeby występować.
Tak, bo ona pochodziła z żydowskiej rodziny kupieckiej, drobnomieszczańskiej, dość zamożnej, średnio zamożnej właściwie, ale bardzo konserwatywnej. Nie konserwatywnej w sensie ortodoksji religijnej, to nie była religijna rodzina, to był dom żydowski, w którym mówiło się po polsku. Natomiast to była rodzina konserwatywno-obyczajowa, no tak jak całe ówczesne mieszczaństwo, drobne mieszczaństwo warszawskie. No i jej matka w ogóle sobie nie wyobrażała, że można stanąć na scenie i w jakiejś zwiewnej sukience tańczyć nowoczesne tańce. No i ona rzeczywiście wymusiła na rodzicach zgodę na to, żeby mogła się uczyć tego tańca. Wymusiła w dramatyczny sposób. Najpierw groziła, że wyskoczy przez okno, że się zabije, kiedy nie chcieli jej pozwolić iść na lekcje jeszcze w Warszawie, lekcje tańca. Później, jak już zgodzili się na to, żeby uczyła się w Warszawie tańca, to postanowiła, że jednak to jej nie wystarcza, że pojedzie do Niemiec, do najsławniejszej wtedy szkoły tańca nowoczesnego w Dreźnie. I wtedy, żeby rodzice jej wydali paszport, oddali paszport, musiała podjąć głodówkę. 3 dni głodowała w swoim pokoju. No i rzeczywiście udało się, pojechała do tych Niemiec, tam studiowała kilka lat. W bardzo ciekawym okresie, to był taki okres tuż przed dojściem Hitlera do władzy i jeszcze tuż po jego dojściu do władzy. No a ona właśnie, Żydówka, tak jak już wspominałam, znalazła się od razu w bardzo trudnej sytuacji. Potem z tych Niemiec wróciła na rok do Polski, tutaj rozwijała karierę. Ale potem dalej pojechała do Austrii, gdzie znowu była prawie rok. Z Austrii dalej do Włoch. Z Włoch do Wielkiej Brytanii. Tam spędziła wojnę i dopiero po wojnie osiedliła się w Stanach Zjednoczonych. No i w tych wszystkich krajach trzeba było szukać jej śladów, a jeszcze ja miałam wielką nadzieję, że znajdę gdzieś listy rodzinne, których właśnie nie było w Bibliotece Kongresu. Powiedziałam, że jej rodzina przetrwała, to znaczy jej najbliższa rodzina, jej ojciec, matka i brat przetrwali. Reszta rodziny, czyli 2 siostry i kilkadziesiąt osób z rodziny dalszej zginęli w zagładzie. Więc ja myślałam, że skoro ojciec, matka i brat przetrwali właśnie w Palestynie, potem w Izraelu byli, mieszkali tam już przed wojną i przetrwali zagładę, no to że gdzieś tam znajdę rodzinne listy. Tych listów nie znalazłam, ale też pojechałam do tego Izraela, znalazłam dalszych krewnych Poli i to się okazało ważne dla całej tej historii. Więc właśnie szukając po różnych archiwach na całym świecie, znalazłam to, co dało się znaleźć, tak żeby jakoś tę biografię sobie wyobrazić. Chociaż oczywiście nie sposób dowiedzieć się wszystkiego. Ale jakiś, wydaje mi się, dramat życia tej osoby udało mi się zrekonstruować.
W książce poświęca też pani sporo uwagi osobom, które pojawiały się na drodze po linii Reńskiej, osobom, które w jej życiu się pojawiały, które być może jakiś ślad na niej wywierały. Wspomniała pani też o tym, że zachowała się korespondencja i sporo informacji na tematy zawodowe dotyczące tańca. Ja mam taką świadomość, że sam taniec, omówienie tańca, czy jego naukowa analiza nie są osią książki, że to nie on tutaj jest najważniejszy, ale jednak wydaje mi się, że nie sposób jest o Polinie Reńskiej bez poruszania tego tematu mówić. Tym bardziej, że jest to taniec inny niż ten, który być może mamy w takim najbardziej dostępnym skojarzeniu. Przeczytałam, że jej taniec cechowała fotograficzna wrażliwość. Znana jest chyba przede wszystkim z tych końcowych choreografii, w których ona rozliczała się z kwestią pamięci, kwestią zagłady, tetralogia Holokaustu chociażby.
Ona była uczennicą słynnej Mary Wigman. Mary Wigman w Polsce nie jest powszechnie znana. Zapomniana jest też, to ma istotne powody, że została zapomniana, bo ona zrobiła wielką karierę przed dojściem Hitlera do władzy, ale później, kiedy Hitler doszedł do władzy i III Rzesza wprowadziła swoje porządki do kultury, to ona się podporządkowała nazistom i jakby realizowała nazistowski program kulturalny. Więc dlatego też została zapomniana, także w Niemczech jest poniekąd źle widziana, ale w swoich czasach była bardzo sławną artystką, taką, która właściwie dokonała rewolucji w tańcu. To był taniec ekspresjonistyczny, to się nazywa po niemiecku Ausdruckstanz. To był taniec bardzo odważny jak na tamte czasy, bardzo niezwykły. To znaczy jest zachowana taka, na YouTubie można zobaczyć taki bardzo słynny taniec Mary Wigman, który się nazywał Hexentanz. I to do dzisiaj jest jakoś szokujące. No, to jest tancerka, która po prostu ma odwagę być brzydka, drapieżna i brutalna w swoim tańcu. Choć były też oczywiście inne wątki w jej twórczości, nie wszystkie tak dramatyczne i drastyczne. Pola nauczyła się tego tańca, skończyła szkołę Mary Wigman z wyróżnieniem, przy czym ona później właściwie nie stworzyła własnego stylu, w czym jej na pewno przeszkodziły koleje losu, to znaczy to, że ona właściwie z kolejnych krajów, w których się znajdowała, gdzie jechała po to, żeby tańczyć, bo zawsze te jej przenosiny miały związek z możliwościami pracy jako tancerka. I z tych krajów ona była jakby wyganiana przez faszyzm, to znaczy Z Niemiec musiała wyjechać, bo Hitler doszedł do władzy, potem z Austrii, potem z Włoch, potem była w Anglii w czasie wojny. I wszędzie tam nie miała szans się rozwinąć artystycznie. Też w niektórych krajach, takich jak Anglia, gdzie była dość długo, bo ona tam trafiła już przed wojną i była prawie do końca lat 40. Tam z kolei ta scena tańca nowoczesnego była bardzo uboga. Nie było ani szkół, ani krytyków, ani publiczności do tańca nowoczesnego. Tam królował balet wtedy. No i Mirieńska tworzyła własne kompozycje taneczne, układała własne choreografie, które sama wykonywała, ale gdzieś był ten jej taniec jednak echem tych lat 20., 30. i szkoły Mary Wigman. Była w tym bardzo dobra, ale trudno powiedzieć, że była, tak jak jej nauczycielka, twórczynią własnego stylu. Natomiast to, co się stało pod koniec życia, to rzeczywiście jest bardzo ważne, bo ona w ogóle potem, jak już mieszkała w Stanach, poznała dopiero wtedy, po wojnie, Jana Karskiego, już jako naprawdę dojrzała kobieta, około 50. On był od niej trochę młodszy, kilka lat. No i oni wzięli ślub i ona była wtedy właścicielką bardzo dobrze prosperującej szkoły tańca. Ona już rzadko, mało występowała, ale miała bardzo dużo uczennic i bardzo się realizowała w pracy pedagogicznej. Też robiła choreografię dla takiego małego zespołu, który stworzyła. No i właśnie wtedy, kiedy poznała Jana Karskiego, po jakimś czasie oni wzięli ślub, to Jan Karski ją poprosił, żeby ona zamknęła szkołę. Powiedział, że chce mieć żonę, ona powinna odpocząć i żeby ona może już zamknęła ten rozdział w swoim życiu. I ona jak to zrobiła, to bardzo ciężko chorowała. Przez jakieś 10 lat miała nawracające, bardzo głębokie depresje, takie, że leczyła się w szpitalach psychiatrycznych, miała próby samobójcze. I dopiero później, jak po tym długim 10-letnim okresie wróciła, zaczęła znowu zajmować się tańcem, nie jako tancerka, ale jako choreografka, to przeżyła taki wielki rozkwit sił twórczych jako choreografka i wtedy właśnie stworzyła taką choreografię o zagładzie. To się nazywało Tetralogia Holokaustu. To było jej najsłynniejsze dzieło choreograficzne. To zostało wystawione na dużej scenie w Waszyngtonie, potem zebrało znakomite recenzje w najważniejszych dziennikach i czasopismach, a ona już potem nic nie stworzyła, bo to był moment, kiedy ona dopiero pierwszy raz po wojnie wróciła do doświadczenia zagłady. Ona przedtem w ogóle nie chciała o tym mówić. Nawet Karski długo nie wiedział o tym, jak zagłada dotknęła jej rodzinę. I powrót do tych wspomnień, do tej traumy spowodował u niej znowu nawrót głębokiej depresji. Znowu trafiła do szpitala, no i po jakimś czasie też popełniła samobójstwo, już jako 80-letnia kobieta. Także jej kariera taneczna w pewnym sensie pozostała jakby niespełniona, ponieważ ona występowała na bardzo dobrych scenach i w ogóle obracała się też w towarzystwie najważniejszych tancerzy swojej epoki. Natomiast nie miała okazji, żeby gdzieś osiąść, znaleźć się w jakimś środowisku i spokojnie pracować nad własnym wyrazem, nad jakimś własnym stylem. I ta jej ostatnia choreografia, ona jest wybitna, ale ona też była pewnym estetycznym powrotem do tego, czego nauczyła ją Mary Wigman przed wojną, co zresztą zostało bardzo przychylnie przyjęte przez krytykę. To znaczy krytyka amerykańska uznała, że to jest bardzo ciekawe, że się o zagładzie opowiada w takiej przedwojennej, ekspresjonistycznej estetyce. Jeżeli chodzi o mnie, to gdyby nie los Mirieńskiej, to znaczy jej życiowe doświadczenie tragiczne i też bardzo doświadczenie miażdżone przez historię i późniejsze jej losy, i związek z Karskim, to ja pewnie bym nie podjęła tego tematu, bo ja rzeczywiście nie zajmuję się historią tańca. Mnie interesują biografie kobiet, które doznawały wykluczenia i walczyły o siebie. Nie poddawały się. I ona właśnie była taką kobietą, która była wykluczona jako kobieta, jako Żydówka też, a też jako lesbijka, ponieważ ja odkryłam w papierach, nie wiedząc o tym wcześniej, że ona miała związki z kobietami w tym środowisku tanecznym. Bo zanim poznała Karskiego, przeżyła kilka takich miłości z wybitnymi tancerkami w kilku krajach. Też dzięki temu, że to odkryłam, to mogłam znaleźć jej listy, bo właśnie w papierach, które są w Bibliotece Kongresu, które przekazał tam Karski, śladu po tym nie ma. Karski wiedział podobno, dowiedziałam się od jej przyjaciela wspólnego, że Karski wiedział o tym, że ona się wiązała z kobietami. No ale właśnie trafiłam na ten ślad trochę przypadkiem. Odnajdując nazwiska tych kobiet, z którymi ona się wiązała, ich było kilka, to znajdowałam w archiwach w ich krajach, na przykład w Wiedniu albo w Londynie, w archiwach tych kobiet ukochanych Mirieńskiej listy od Poli. które jakoś pozwoliły mi zrekonstruować tę historię.
Pani przed momentem mówiła, że interesują Panią biografie kobiet, które o siebie walczą, które mimo tych przeciwności również historycznych, ale też doświadczanych od ludzi, gdzieś nadal szukają swojej drogi. I tutaj ja pomyślałam o ogromnej determinacji. Ta determinacja w mojej głowie zaznaczyła się, kiedy ja sobie uświadomiłam, że wyjazd do Stanów Zjednoczonych to wcale nie było realizowanie tego słynnego amerykańskiego snu, że ona nie pojechała tam po to, żeby być gwiazdą. Jej na początku, zdaje się, tej przygody z Waszyngtonem było bardzo, ale to bardzo trudno. Ona była chuda, ona nie miała co jeść, pomieszkiwała gdzieś kątem, ale mimo wszystko nie zrezygnowała z tańca.
To jest też mój ulubiony moment w tej biografii. To znaczy, mamy rok 49, ona ma prawie 40 lat i właściwie ma ułożone życie w Londynie, bo ona tam w Londynie dobrze wyszła za mąż, za sławnego aktora, gwiazdora kina, Anglika. Miała własny dom, własne studio taneczne, miała grono przyjaciół, miała też tam swoją miłość, kobietę, która była kompozytorką i z którą one nawet razem mieszkały przez kilka lat podczas wojny. I ona to wszystko zostawiła i tak naprawdę to tylko po to, żeby znaleźć się tam, gdzie się przeniosła awangarda taneczna, bo awangarda taneczna przed wojną rozwijała się w Europie, głównie w Niemczech, promieniowała z Niemiec na całą Europę, a po wojnie przeniosła się do Nowego Jorku, tak jak awangarda malarska i w ogóle awangarda sztuki. I Pola chciała tam być, to znaczy chciała zaistnieć na tej scenie amerykańskiej. I rzeczywiście była w tym jakaś ogromna odwaga, że ona wszystko jak polikwidowała w tym Londynie, pożegnała się ze wszystkimi, wsiadła na statek i sama jak palec trafiła do tego Nowego Jorku. Tam nie była całkiem sama, ponieważ ona jeszcze z tej szkoły Mary Wigman miała właściwie na całym świecie taką przyjacielską sieć innych tancerek, które kończyły tę samą szkołę, bo do szkoły Mary Wigman przyjeżdżały uczennice z całego świata, nie tylko z Europy. I potem jak Pola trafiła do Nowego Jorku, to tam nawiązała kontakt z koleżanką z tej szkoły Mary Wigman, u której się najpierw zatrzymała, miała gdzie się przespać. Natomiast rzeczywiście było jej bardzo ciężko, pracowała w restauracji, na zmywaku, poszła w ogóle do szkoły tańca, bo się szybko zorientowała, że ci Amerykanie tańczą inaczej. Właściwie też pojechała tam trochę po to, żeby się tego nauczyć. Ten taniec ekspresjonistyczny, ten, którego się uczyła przed wojną, to był taniec mocno aktorski. To był taki taniec, który nie polegał na dynamicznym ruchu, tylko był trochę zbliżony do pantomimy. Nie było tam bardzo efektownych, dynamicznych figur tanecznych, ani ruchów. A Amerykanie właśnie po wojnie zmienili tą estetykę tańca na taką, gdzie właśnie bardzo liczyła się dynamika, siła. Trzeba było mieć bardzo sprawne ciało wyćwiczone, żeby ten taniec tańczyć. I ona się zorientowała, że ona tego nie umie i poszła do szkoły w tym Nowym Jorku, do znanej szkoły tańca. I to jej dobrze szło, tam ją przenoszono z grupy do grupy, coraz wyżej przed terminem, no bo była bardzo dobra, dużo już umiała, ale skręciła kostkę. I przez to, że skręciła kostkę, musiała zrobić przerwę w tej nauce i już potem właściwie ta jej kariera się załamała, to znaczy kariera jako tancerki. No ale właśnie wtedy ona zaczęła uczyć i to było jej drugie powołanie, bo była też w tym świetna. Ja rozmawiałam z jej kilkoma uczennicami, to znaczy ona miała charyzmę po prostu i lubiła uczyć. Ale właśnie ten moment, o którym pani powiedziała, to jak ona jedzie do tego Nowego Jorku, jest dla mnie też bardzo istotny. Wcześniej w jej życiu też jest taki moment, który też podobnie działa mi na wyobraźnię. To jest moment, jak ona jedzie do Niemiec, do tej szkoły przed wojną. Ona ma wtedy 17,5 roku, jedzie tam kompletnie sama i w ogóle nie zna niemieckiego. Zna troszkę francuskiego ze szkoły i daje sobie radę. To znaczy na początku ma tam trudności, na przykład na lekcjach, ma pierwszą lekcję improwizacji tanecznej i ona nie rozumie zadania, które nauczycielka jej daje, bo po prostu nie zna języka. Ale po roku już świetnie mówi, wyróżnia się w tym tańcu, zaczyna chodzić na wykłady z historii filozofii, z historii religii, bo to ją interesuje. No po prostu rzeczywiście nie poddaje się.
Myślę, że w pewnym sensie zrobiłyśmy pętlę, dlatego że ja na początku naszej rozmowy przytoczyłam kilka cech, jakimi Pola Nireńska była opisywana. Mam wrażenie, że to, co padło przed chwilą, to są zdecydowanie odmienne cechy, na których chyba warto się skupić, myśląc o Poli Nireńskiej, czyli odwaga, determinacja, zaangażowanie, no i przede wszystkim ogromna pasja. Jakie cechy Poli Nireńskiej dla czytelników i czytelniczek będą najistotniejsze? Tego nie wiem, ale na pewno warto sięgnąć po książkę Tancerka i Zagłada, która Poli Nireńskiej właśnie jest poświęcona, a której autorka, pani Weronika Kostyrko, dziennikarka i pisarka, przyjęła zaproszenie, no i dzisiaj o swojej pracy nad książką w audycjach kulturalnych opowiedziała. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.